Witam serdecznie. Moim gościem jest Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury i już niedługo wiceminister kultury, a już od
to
niedługo.
Zobaczymy.
No zobaczymy. Złośliwcy mówią, akcja ewakuacja. Tak mówią o tym, że wielu członków obecnego rządu i koalicji 15 października dostało się do rządu, dostało się do Sejmu, a teraz chce się dostać do Europarlamentu. Akcja ewakuacja?
Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Absolutnie nie. Rzeczywiście dostaliśmy się do Sejmu, ale jeżeli chodzi o miejsca ministerialne, to one są z powołania i ich się nie dostaje na przykład za coś, tak? I oczywiście część z nas z lewicy, szczególnie wiceministrów, startuje w tych wyborach do Europarlamentu, ale żaden minister konstytucyjny, a mamy ich czterech, nie startuje w tych wyborach do Europarlamentu.
No to taka szpilka wobec koalicjanta największego, bo tam paru ministrów konstytucyjnych kandyduje.
No każdy jest dorosłym człowiekiem, sam podejmuje decyzję w swoim sumieniu. My podjęliśmy decyzję taką, że te cztery osoby, które pełnią funkcje ministerialne, konstytucyjne, wykonują swoją robotę. Łatwiej jest wiceministrowi, tak? Bo trzeba też wszystkim naszym słuchaczom zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. We wszystkich partiach, jak są wybory, niezależnie od tego, czy mówimy o eurowyborach, czy parlamentarnych, czy samorządowych, każda partia ma jakąś strategię na to, jak poukładać te listy. I jak widzimy w wyborach do Europarlamentu, to jednak te strategie są bardzo podobne. Niezależnie od tego, czy mówimy o Lewicy, o Platformie, czy o Prawie i Sprawiedliwości. Każdy ma takie poczucie, że te wybory do Europarlamentu są szczególnie ważne, więc wystawia swoich najsilniejszych zawodników.
A to może będziecie takimi zawodnikami jak Giorgia Meloni. Premier Włoch startuje na czele listy braci Włochów swojej partii i wprost mówi, że jak wygra, co prawda pociągnie swoją partię do dobrego wyniku, ale z mandatu nie obejmie.
Ale to jest zupełnie jednak inna sytuacja, bo u nas jest 13 okręgów, te okręgi są różne. Jesteśmy w sumie jedynym krajem, który ma tak podzieloną strukturę wyboru do Europarlamentu. Jest jednak trochę u nas inaczej. I muszę to powiedzieć tak zupełnie szczerze i na serio. To, że ktoś startuje, to nie znaczy, że ten mandat europarlamentarzysty dostanie.
Ale pani jest na takiej pozycji, w takim okręgu, że...
Panie redaktorze, nigdy nie mów nigdy, nigdy niech pycha nie kroczy jakby...
A to ma tak bardzo, pani powątpiewa w dobry wynik lewicy?
Nie, absolutnie nie.
To byłoby realistyczne myślenie, bo nie są dobre wyniki lewicy ostatnio.
Wierzę, panie redaktorze, 9,7 w dzisiejszym sondażu Ibris dla Polsatu.
Sondaże to sondaże, ale wyborów na wybory coraz gorzej.
Ale zupełnie tak na serio. Zawsze trzeba walczyć i grać o najwyższą wygraną, to po pierwsze. Nie można się poddawać, niezależnie od tego, jakie są sondaże jednego czy drugiego dnia, ponieważ na tym ta walka polega i na tym polega ta robota.
Najlepiej, jeżeli chodzi o mandaty, lewica wypadła wtedy, kiedy była w koalicji, bo wyście bardzo dobrze wypadli w poprzednich wyborach parlamentarnych. Chcieliście być w koalicji z Koalicją Obywatelską w wyborach samorządowych. I Donald Tusk w ostatniej chwili zrobił taką woltę. To są ostatnie samodzielne wybory lewicy?
Ależ absolutnie nie, panie redaktorze. No proszę mi spojrzeć w oczy. Lewica jest silna, ma nowe kadry. Wszyscy wiceministrowie, którzy są w poszczególnych resortach, to jest zupełnie nowa ekipa. Ja też jestem nowa przecież w rządzie, nigdy wcześniej w rządzie nie
byłam. A czy lewica powinna mieć nowego przewodniczącego? Włodzimierz Czarzasty odpowiada za kolejne, coraz słabsze wyniki.
30 tysięcy członków i członkiń w całej Polsce. W przyszłym roku mamy wybory. Każdy chętny będzie mógł wystartować.
A pani chciałaby zostać przewodniczącą nowej lewicy?
Panie redaktorze, nie wiem, co będzie w przyszłym roku, bo przed wyborami na stanowisko w partii będą wybory prezydenckie, więc zobaczymy, który albo która z nas będzie startowała. Nie chcę mówić, co będzie, bo tego nie wiadomo. Na razie skupiam
Czyli
się...
Czyli nie wyklucza pani startu na przykład.
Na razie skupiam się na wyborach do Europarlamentu i gram o bardzo duży wynik nie tylko w Wielkopolsce, w której startuję, ale również o bardzo dobry wynik lewicy w Polsce.
Wbiła pani szpilę nie tylko koalicjantom, ale też swojemu szefowi...
Komu?
Ministrowi Sienkiewiczowi. On jest ministrem konstytucyjnym i kandyduje do Europarlamentu.
Dorosły mężczyzna, który podejmuje dorosłe decyzje z ministrem
i ponosi konsekwencje porażek tego, że absolutnie przejęcie mediów publicznych odbyło się w sposób nieskuteczny?
Panie redaktorze, świetny minister, bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz będziemy w jakimś tam, powiedzmy, w wspólnym duecie i na jakiejś niwie współpracować. Dużo się od ministra Sienkiewicza nauczyłam. Życzę mu wszystkiego dobrego. To była jego samodzielna decyzja. Ja każdą decyzję polityka, który sam podejmuje decyzję, szanuję.
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadal trwają prace nad nowym ładem medialnym. To oficjalny komunikat, który poszedł dzisiaj. Głęboka reforma prawa medialnego ma zapewnić niezależne od wpływów politycznych strukturę mediów publicznych. Nadal trwają prace, jest 9 maja.
Tak.
No, to trochę czasu minęło od
wyborów. Tak, ponieważ trwają prace też nad innymi ustawami, które już są ukończone. Ustawa o prawie autorskim, czyli implementacja dyrektywy unijnej, które nie zostały wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj zostały w trybie przyspieszonym wrzucone na rząd i mam nadzieję, że we wtorek zostanie to klepnięte i wpuszczone do Sejmu.
Więc rzutem ta ustawa, na taśmę.
Nie rzutem na taśmę, tylko my naprawdę się do tej ustawy, dużo się nad nią napracowaliśmy, konsultowaliśmy ją ze wszystkich możliwych stron, ona jest gotowa. Druga ustawa, kolejna druga ustawa to jest ustawa o zawodzie artysty, o statusie zawodowym. Tutaj akurat musieliśmy zrobić pewne korekty, ponieważ wcześniej poprzednia ekipa nie rozmawiała na przykład z ZUS-em, a to jest kwestia ubezpieczeń społecznych i emerytalnych artystów, ale również nie były zrobione aktualne badania, bo te, na których ta ustawa bazowała, były z 2018 roku i ta ustawa też jest gotowa. I trzecia, medialna, trwają nad nią jeszcze prace i mam nadzieję, że w tym drugim półroczu ona pojawi się w Sejmie i teraz...
Pani ma na to nadzieję, to trzeba było zostać w ministerstwie.
Panie redaktorze, nadzieję zawsze trzeba mieć. Nie wiem, co się wydarzy 9 czerwca, w którym miejscu będę, ale chciałam dodać, że niezależnie od tego, w którym miejscu będę 9 czerwca, i tak będę pracowała nad tą ustawą.
A czy Andrzej Wyrobiec zostanie nowym ministrem kultury?
Świetny wiceminister, fachowiec. Gdyby się okazało jutro, że to on będzie ministrem kultury, będę się bardzo z tego cieszyła.
To kto o tym zdecyduje?
Decyduje o tym Donald Tusk, ponieważ to ministerstwo w tej naszej koalicyjnej układance jest po stronie Platformy Obywatelskiej.
A nie wie pani, czy przypadkiem się nie zdecydował? Bo wydawało się, że Andrzej Wyrobiec jest mocnym kandydatem. Później pojawiły się na giełdzie rozważania, że jednak nie, a teraz znowu jego nazwisko idzie w górę. Też ma pani takie wrażenie, że to nazwisko idzie w górę na takiej giełdzie?
To nazwisko w ogóle jest na piedestale od samego początku, bo to jest świetny fachowiec w obszarze kultury i bardzo go szanuję. I tak jak powiedziałam, gdyby on został ministrem, naprawdę bym się cieszyła.
A jest to prawdopodobne?
Wszystko jest prawdopodobne.
Pani minister, jest wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Świrskiego. Mhm. Chodzi o pieniądze, które nie, między innymi o pieniądze, które nie trafiają z abonamentu do mediów publicznych, no ale one trafiają na depozyt sądowy. Przewodniczący Świrski mówi, że przecież jest niejasna sytuacja mediów publicznych.
No, przewodniczący Świrski, muszę powiedzieć, że traktuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji trochę jak swoją prywatną firmę i sam jednoosobowo decyduje o wielu kwestiach, bo to nie chodzi tylko o tą kasę, którą płacą ludzie z abonamentu, ale również o decyzje, które dotyczą mediów niezależnych, na przykład nakładania kar, czy to na TVN, czy na TOK FM. Przecież on te decyzje chwalił się przecież tym na komisjach kultury, podejmował jednoosobowo. I ten wniosek, o którym dzisiaj mówił minister Sienkiewicz, został złożony do Sejmu. Ja jeszcze go nie widziałam, bo on jest chyba w klubie Platformy Obywatelskiej, ale na pewno będę chciała go podpisać.
Czy poprze pani odebranie Polakom prawa do jeżdżenia samochodami z napędem spalinowym? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w radiu internetowym RMF24. Słuchaczom RMF FM dziękujemy serdecznie. Joanna Scheuring-Wielgus... Chodzi o ten przepis.
O Zielony Ład,
tak. I dokładnie chodzi o to, żeby zakazać rejestracji nowych aut z napędem spalinowym po 2035 roku. Jeżeli dostanie się pani do Europarlamentu, to tam będzie bardzo wiele ważnych i bardzo mających praktyczne przełożenie na życie ludzi spraw do przegłosowania. A ta z autami spalinowymi, szczególnie dla mieszkańców mniejszej miejscowości, jest dosyć kluczowa.
Jeżeli krótko odpowiem, ale później chciałabym trochę jednak o Zielonym Ładzie. My będziemy chcieli jako Lewica doprowadzić do wycofania się z tego postulatu. I teraz powiem dlaczego. Musimy sobie przede wszystkim jakby też wytłumaczyć słuchaczom, ponieważ jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Zielony Ład jak powstawał, to powstawał po to, żeby pomóc przyszłym pokoleniom w zmianach klimatycznych. Mówię zupełnie tak krótko. Była mowa o czystym powietrzu, o zdrowej żywności, o transporcie ekologicznym. I cała ta dyskusja, która teraz trwa o Zielonym Ładzie, przez dezinformację ze strony Komisji Europejskiej, przez błędy, które Komisja Europejska w komunikacji popełniła, jest właśnie chociażby o tych samochodach albo o protestach rolników. I uważam, że tutaj Unia Europejska poniosła porażkę, jeżeli chodzi o komunikowanie się o całym tym projekcie Zielonego Ładu i to trzeba naprawić. Jako Lewica I gdyby się tak zdarzyło, że będę w tym Europarlamencie, będziemy chcieli przeprowadzić panele obywatelskie, bo nie może być tak, że kolejna grupa, bo może się pojawić jakaś kolejna grupa interesariuszy, która będzie chciała, nie wiem, protestować przeciw jakimś innym zapisom, które będą powstawały, ponieważ to jest ważne dla nas, dla przyszłości naszych pokoleń, dla naszych dzieciaków.
Ale z Zielonym Ładem problem jest nie tylko komunikacyjny, mi się wydaje.
Ale jest bardzo duży.
Jest bardzo duży problem komunikacyjny, ale jest też bardzo konkretny problem finansowy. To znaczy, Zielony Ład miał być i w ogóle polityki klimatyczne Unii Europejskiej miały doprowadzić do tego, że my będziemy mieli czyste środowisko, czysty przemysł i dodatkowo jeszcze będziemy wytwarzali nowe technologie. Żyjemy w rzeczywistości, w której większość paneli słonecznych, które są instalowane w Polsce i w Europie, to są panele, które pochodzą z Chin.
I bardzo dobrze, że pan redaktor zwraca na to uwagę. Dlatego my jako Lewica, i to też jest w naszym programie unijnym, mówimy o tym, że trzeba rozpocząć dyskusję na tym, żeby nie być w tyle, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle nauki, no, rozwój inwestycji. Żeby nie być za Chinami, za Stanami Zjednoczonymi w wielu obszarach, bo przecież...
No dobrze, ale jak to zrobić? Dzisiaj największy chiński producent aut elektrycznych ogłosił, że zamierza do 2030 roku stać się największym sprzedawcą samochodów elektrycznych na terenie Unii Europejskiej. I szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób mamy mu w tym przeszkodzić, bo produkuje o wiele, wiele taniej, a my w Unii Europejskiej plączemy sobie przez cały czas ręce.
Ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie jestem ekspertką w tej dziedzinie, ale uważam, że brak rozmów, brak komunikatów, brak wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi, brak w ogóle rozmów, a przeprowadzanie rozmów w gabinetach i ustalanie tych wszystkich dyrektyw, tych wszystkich ustaw, było podstawowym błędem Unii Europejskiej. To powinno się zmienić, po prostu.
Czy w Unii Europejskiej powinien zmienić się sposób głosowania? Czy powinniśmy zrezygnować z prawa weta?
Uważamy na lewicy i mówimy o tym odważnie, że należy w jakiś, nie wiem, konstruktywny sposób odchodzić od tego. Teraz dlaczego tak uważamy?
Konstruktywny sposób odchodzić teraz, od prawa weta. Ale nie, co to znaczy?
Chodzi o rozmowy. To znaczy, ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz i na co w ogóle zwracam. Ja się wywodzę z ruchów miejskich. My w ruchach miejskich w 2013-2014 roku wprowadziliśmy takie nowum do polityki, czyli partycypację społeczną. Politycy to przyjęli. Super. Natomiast mam wrażenie, że w Parlamencie Europejskim kompletnie tego nie ma. Że nie rozmawia się z poszczególnymi członkami państw, że większość decyzji zapada w zamkniętych gabinetach, na zamkniętych szczytach, że nie ma tej debaty z mieszkankami, mieszkańcami Europy. Być może to jest jakaś idea fix, ale uważam, że dopóty nie będzie takiego zwrócenia się w stronę nas, Europejczyków, ze wszystkich krajów, to będziemy tkwili w takim jakimś zamkniętym kokonie w Unii Europejskiej.
To brzmi bardzo pięknie, pani minister, tylko że na sam koniec jest ten sposób, że mamy pakiet pomocy dla Ukrainy, przychodzi Viktor Orban i targuje się tak długo, aż Unia mu nie wypłaci pieniędzy.
Dlatego uważamy...
strukturalnych. Ja nie wiem, w jaki sposób można byłoby z nim dyskutować. No, jakby nie chodzi tylko o to, że trudno się z kimś dogadać po węgiersku, tylko po prostu Viktor Orban mówi nie.
No bo widzi pan, bo ja nie byłam w parlamencie, ale oczywiście ja nie byłam w Parlamencie Europejskim przez ostatnie 5 lat i też zwracam na to uwagę, bo Viktor Orban jest sprytnym politykiem, bo z jednej strony się sprzeciwia, a później zakulisowo ustala sobie z innymi politykami w Unii Europejskiej.
No ale żeby rozwiązać ten problem, trzeba byłoby zrezygnować właśnie z prawa weta.
No
tylko,
i my
że
jako Lewica mówimy, że trzeba byłoby z tego zrezygnować i powinniśmy zacząć o tym rozmawiać tak samo, jak powinniśmy zacząć rozmawiać o zmianach w traktatach. Unia Europejska jest zupełnie innym tworem niż tym, który powstał kiedyś. No, ja nie muszę tego jakby tłumaczyć tego słuchaczom i słuchaczkom RMF-u, bo wszyscy o tym doskonale wiemy, że podstawy powstania Unii Europejskiej były gospodarcze. Jesteśmy w kompletnie innym miejscu, w innym czasie. Bardzo dużo się zmieniło. Mamy nowe pokolenie, szczególnie my w Polsce, tutaj osób, które urodziły się już w momencie, kiedy Unia Europejska tutaj była, więc zmiany i korekty w Unii Europejskiej są potrzebne.
No to jeszcze jeden wątek związany z polityką europejską. Czy Unia Europejska powinna utrzymać wolny handel z Ukrainą?
O rany, tego nie wiem, nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie mam na ten temat jakiegoś sprecyzowanego zdania i mówię o tym otwarcie.
To wracamy do ministerstwa.
Ale na pewno Unia Europejska musi Ukrainie pomagać i ta pomoc musi być bardzo mocno zintensyfikowana, ponieważ na przykład... Teraz sobie przypomniałam, że Unia Europejska obiecała na przykład, że do końca marca przeznaczy 1 000 000 sztuk amunicji Ukrainie, teraz na wojnę, która jest, a przekazała do tej pory...
Miliard miała przekazać, nie milion.
Miliard. Tak.
Miliard, tak.
A przekazała pół, tak?
Ale pani minister, ale przekazała pół z tego powodu, że między innymi Rheinmetall czy nasze firmy nie są w stanie produkować tak dużo amunicji z tego powodu, że mamy ograniczenia środowiskowe i większość prochu nitrogliceryny, ale produkowana jest w Turcji. I to tureckie firmy zarabiają, ponieważ nie są objęte unijnymi przepisami środowiskowymi.
Tak, ale mówimy o Polsce, są jeszcze inne kraje, które produkują też amunicję i sprzęt przecież do innych krajów, szczególnie na przykład do autorytarnych. I ja na przykład osobiście uważam, że kraje europejskie, producenci europejscy, którzy więcej produkują i eksportują do innych krajów poza Unię Europejską, no jednak powinni jakoś, nie wiem, zmienić kurs tej swojej produkcji i eksportu. Ale oczywiście, może pan teraz powiedzieć, że to jest idealistyczne.
To jest
idealistką.
Ale ja rozumiem, wszystko fajnie, jeżeli chodzi o idealizm, ale oni nie są w stanie tego zrobić, dlatego że prąd w Europie jest parę razy droższy niż w Turcji. I w związku z tym Turcja buduje potęgę przemysłową, a my kupujemy od nich
produkty.
No więc
jest szansa na nową ekipę w Parlamencie Europejskim. Zobaczymy, kto zostanie do niej wybrany. Jeżeli z Polski znajdą się osoby, które będą potrafiły, nie wiem, mieć taki silny i mocny głos w Parlamencie Europejskim, to być może pewne rzeczy się zmienią, pewne decyzje.
To wróćmy jeszcze na chwilę do Ministerstwa Kultury. Dlaczego jest tak, że niektórych dyrektorów instytutów udało się powołać w konkursach, a innych nie?
Nie ma jakiejś zasady na to, czy powołujemy kogoś z konkursów, czy z powołania.
No, ja myślałem, że nowa władza będzie oznaczała, że będą procedury konkursowe.
Ale wie pan co, czasami jest tak, że na przykład w przypadku Instytutu Pileckiego, tak, który został stworzony z połączenia dwóch instytucji środowisk konserwatywnych, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że została zwolniona pani dyrektor, ale funkcję osoby, która pełni obowiązki dyrektora, jest wicedyrektor, który przez lata te instytucje tworzył i prawdopodobnie konkurs będzie chyba po roku. Tak? Jest konkurs w Instytucie Teatralnym, jest konkurs w Teatrze chyba Nowym w Krakowie, jest konkurs w PiS-ie, konkurs w Instytucie Centrum Kreatywnym, więc to nie jest tak, że tych konkursów nie ma. Kilka instytucji, rzeczywiście jak Instytut Książki po połączeniu z Instytutem Literatury, czy Instytut Adama Mickiewicza, tutaj były osoby z powołania, ale tego
Dlaczego?
Jest mniej, ponieważ taka była decyzja ministra Sienkiewicza, ale ja nie uważam, że to była zła decyzja.
Nie,
to była
znaczy
dobra
te osoby to są bardzo kompetentne osoby,
bardzo,
które tam zostały
bardzo
powołane. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I akurat te znam osobiście i jakby one nie budzą wątpliwości kandydatury, tylko sama procedura.
Ale nie można, to znaczy ja w ogóle uważam, że nie zawsze trzeba przeprowadzać konkursy. Czasami jest taka sytuacja, że lepiej jest powołać daną osobę do...
Ale szczególnie, dlaczego nie zawsze konkursy?
Szczególnie, że akurat o tych instytucjach, o których mówię, o Instytucie Adama Mickiewicza, Instytucie Książki, było połączenie dwóch instytucji, więc taka była decyzja ministra, ja się z nią zgadzam.
Jeżeli chodzi o różne instytucje, to odwołany został szef, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pan Radosław Śmigulski. I teraz pojawiają się dosyć ciekawe informacje dotyczące tego, ile pieniędzy było wydanych z jego karty. 760 tysięcy w 2022, 830 tysięcy w 2023. Inflacja była, a w tym roku 350 tysięcy. No i
pieniądze
co będzie
publiczne
z tymi pieniędzmi? No, ale co z tymi pieniędzmi będzie? One wrócą jakoś do ministerstwa?
Znaczy na pewno z tego co wiem chyba został złożony wniosek do prokuratury, jeżeli chodzi o te działania i też kwestie jakieś...
A na co się wydaje taki pieniądz? Znaczy ja szczerze mówiąc jestem pod wielkim wrażeniem.
Ja nie mam zielonego pojęcia. Nigdy nie korzystałam z karty służbowej do celów prywatnych i nie mam zielonego pojęcia na co pan Śmigulski...
A pan Śmigulski wydawał te pieniądze na cele prywatne?
No okazuje się, że tak.
To znaczy?
Nie pamiętam teraz, w jakich klubach bywał. Nie wiem, czy pan nam ma napisane. Mam
Rasputin w Los Angeles i Toy Room w Mumbai.
No właśnie, nie wiem, z kim się tam spotykał i co tam robił. No ale uważam, że z pieniędzy publicznych nie powinno się... Pieniędzy publicznych nie powinno się na takie cele przeznaczać. Uważam to w ogóle za skandaliczne.
Może negocjacje prowadził tam ważne?
No, nie wiem.
Projekty.
Może opowie o tym.
No dobrze, rozumiem, że został złożony wniosek do prokuratury i ona już wszczęła postępowanie.
Tego
jaki jest
nie wiem.
Stan tego...
Tego nie wiem. Wiem, że to już trzeba się zapytać pełniącą obowiązki dyrektorki Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Ministerstwo Kultury nie wpływa na dyrektorów poszczególnych instytucji.
No dobrze, a jaka będzie, wracając trochę też do tych tematów rekonstrukcyjnych i tematów politycznych, coraz częściej słyszymy, że ta rekonstrukcja będzie głębsza niż początkowo zakładano, dlatego że jak już tak mówimy o takim trochę rozpasaniu, no to generalnie rząd jest duży. bywały większe rządy w Polsce. Był taki rząd rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę wiceministrów. Słuchy mówią o tym, że będzie ścięcie ilości wiceministrów, może też ministrów. Ale jak to w zasadzie jest, że ma być rekonstrukcja, a wy jako liderzy jednej z partii koalicyjnych, jak rozumiem, jeszcze nie wiecie, jak ona będzie głęboka?
Myślę, że liderzy naszych partii wiedzą. Jutro będzie wybór ministrów konstytucyjnych, którzy startują do wyborów do Europarlamentu, bo opuszczają swoje stanowiska, więc trzeba ich zastąpić.
Ile stanowisk straci Lewica w rządzie?
Na razie żadnych.
To co? To będzie cięcie, które będzie dotyczyło tylko Koalicji Obywatelskiej?
Nie wiem, jakie cięcia przygotowuje Donald Tusk, natomiast umowa koalicyjna jasno i wyraźnie mówi, i nic tutaj się nie zmieniło, że w poszczególnych resortach każda partia, która jest w koalicji, ma swoich przedstawicieli. Tu się nic nie zmieniło.
Nie jest ten sposób, że trzecia droga pała do was wielką miłością w tym rządzie. Lewica się trochę osłabiła od momentu, kiedy weszła do...
Nie sądzę, panie redaktorze.
No, byliście z Razem, a teraz nie jesteście z Razem.
Ale my jesteśmy z Razem w klubie.
No, ale Razem nie jest w rządzie.
Ale panie redaktorze, to naprawdę nie ma zupełnie serio żadnego znaczenia. Jako Lewica, jako nowa Lewica, jesteśmy w rządzie i współpracujemy...
Jakie znaczenie ma w kontekście tego, jakie polityki udaje się realizować? Miała być hasłem, jednym z najważniejszych haseł Lewicy była polityka mieszkaniowa. I mamy jako projekt polityki mieszkaniowej, projekt, który sami działacze Lewicy określają jako kasa dla deweloperów.
No, ale mówi pan o projekcie Platformy Obywatelskiej Zero Projekt, a nie mówi 0%, a nie mówi pan o projekcie Lewicy, który na ostatniej prostej wrzucił na rząd nasz obecny prezydent, którego serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Kukucki z Włocławka, gdzie zostało wpisanych 50 miliardów na tanie mieszkania na wynajem. I on też jest.
Jest projekt...
I w umowie koalicyjnej jest zapis, że będziemy procedować obydwa projekty. Więc mogę pana zapewnić, że jeżeli nasz projekt nie będzie procedowany, no to zobaczymy, co się wydarzy. On jest dla nas kluczowy.
Czy jeżeli nie byłoby tego projektu, a byłby projekt o kredycie 0%, to...
Tak się nie wydarzy, dlatego że muszą być obydwa. Taka jest nasza umowa koalicyjna. Czyli... Tylko, że wydaje mi się, że wśród polityków Platformy Obywatelskiej coraz bardziej jest przekonanie, że to, że sobie wymyślili ten projekt 0%, to nie był to dobry pomysł.
0% nie wejdzie w życie?
To jest decyzja Platformy Obywatelskiej.
Okej. Jeżeli nie będzie projektu o budownictwie mieszkaniowym, tym socjalnym Kukuckiego, to nie będzie kredytu 0%? Znaczy Lewica wtedy zagłosuje przeciwko temu projektowi?
Nie będzie tak, że będzie tylko jeden projekt procedowany. Jeżeli mają wejść pod obrady, to wejdą obydwa.
Okej, a jak będzie głosowanie?
To my będziemy głosowali za swoim projektem, a jeżeli chodzi o projekt 0%, ja osobiście mówię tutaj panu w studiu, że będę głosowała przeciw temu projektowi, ale będzie też decyzja i rozmowa w klubie na ten temat.
Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo serdecznie dziękuję.
Już koniec?
Tak.
Życzymy miłego popołudnia.